Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Znajdujemy się w sali ikon Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Już kilka obrazów jest nam znanych, jeśli chodzi o Hodegetrię, o Pantokratora i o ikonę Trójcy Świętej. Natomiast teraz ksiądz Marek zatrzymał się przed takimi, nie wiem, dużymi drzwiami i bardzo małym obrazem.
Zajmiemy się tym małym obrazem. To jest wizerunek twarzy Chrystusa odbity na chuście, tak zwany mandylion. Od razu powiem, żeby nie mylić go z chustą Weroniki, ponieważ to jest inna tradycja powstania wizerunku niż chusty Weroniki, którą dobrze znamy z Drogi Krzyżowej.
Tak, ja od razu oczywiście zajęłam się obrazami, ale też naszym radiosłuchaczom chcę powiedzieć i przedstawić, że przy mikrofonie Radia Fara witamy dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Muzeum patronuje święty Józef Sebastian Pelczar i gmach muzeum znajduje się tuż obok Bazyliki Archikatedralnej, więc gdyby ktoś tutaj przechodził i mógł wstąpić, to w tym czasie, kiedy jest ono otwarte, warto wejść, zobaczyć, zatrzymać się i też podjąć refleksję. Nie wiem, czym się różni ten obraz od tej chusty Weroniki, bo właściwie takie pierwsze skojarzenie moje też jest, że to samo, ale na pewno zaraz się dowiemy.
W tym konkretnym przypadku to rzeczywiście ma siostra dużo racji, ponieważ twarz Chrystusa jest namalowana w ten sposób, że widzimy krople krwi, na głowę jest założona korona cierniowa, więc rzeczywiście jest to typowa ikonografia dla przedstawienia chusty świętej Weroniki. Jednakże w tradycji Kościoła Wschodniego znacznie częściej właśnie używa się mandylionu, a nie chusty Weroniki. A na tradycję wschodnią wskazuje nam tutaj nimb krzyżowy wokół głowy Chrystusa i greckie litery OON, czyli imię Boga jestem, który jestem. Ta ikona jest taką specyficzną, ponieważ ona miesza dwie tradycje, zachodnią i wschodnią. Właśnie zachodnie to są te ślady męki, te krople krwi, ta korona cierniowa, której na mandylionie być nie powinno, bo mandylion przedstawia nam oblicze Chrystusa bardzo miłosierne, spokojne, takie można nawet powiedzieć radosne, bo wiąże się też z nim właśnie zupełnie inna legenda jak ta dotycząca świętej Weroniki.
A możemy się dowiedzieć coś o tej legendzie?
Oczywiście. Chodzi o to, że wedle tradycji w Edessie na wschodzie, kiedy panował król Abgar V, było to w czasach Jezusa, tenże król zachorował na trąd. Sława Jezusa jako uzdrowiciela dotarła do tego wschodniego miasta i Abgar stwierdził, że skoro Jezus leczy, pomaga cierpiącym, to może i jemu pomoże. Wysłał posłańców do Jezusa, aby zaprosić go do siebie, aby Chrystus mógł go uleczyć od tej choroby. Jednak Chrystus nie mógł wybrać się w taką długą, daleką podróż i w tym wypadku król Abgar polecił swojemu posłańcowi, żeby namalował wizerunek Jezusa i by przynajmniej patrząc na wizerunek dokonał się cud. Jednak malarz nie był w stanie namalować twarzy Jezusowej. Wtedy Pan Jezus wziął kawałek płótna, przyłożył do swojego oblicza i tak miała powstać właśnie ta ikona mandylionu. W związku z tą tradycją jest ona nazywana też z języka greckiego acheiropoietos, czyli nie ręką ludzką uczyniona. Należy ten wizerunek do grupy kilku wizerunków takich cudownie objawionych, które właśnie nie zostały sporządzone przez artystę. Między innymi chusta Weroniki podobnie powstała, bo jak pamiętamy z opisu męki pańskiej, Weronika przyłożyła chustę, otarła cierpiące oblicze Jezusa i w zamian, w podzięce za ten gest miłosierdzia, Pan Jezus odbił na tej chuście swoją umęczoną twarz. Innym wizerunkiem acheiropoietos jest też całun turyński, który wszyscy dobrze znamy, czyli te płótna grobowe, w które zawinięto ciało Jezusa i złożono w grobie, które dzisiaj znajdują się w Turynie. Do końca nie wiemy, w jaki sposób ten wizerunek powstał, bo wymyka się jakby współczesnym metodom badawczym i naukowcom nie udało się do końca ustalić, w jaki sposób ten wizerunek negatyw w postaci Chrystusa na całunie powstał. Wracając do mandylionu. ta chusta z odbitym wizerunkiem twarzy Jezusowej została zawieziona do Edessy i rzeczywiście Abgar miał zostać uzdrowiony dzięki mocy Chrystusowej, dzięki właśnie temu, że Pan Jezus przekazał mu ten cudowny dar. Chusta stała się wielką i cenną relikwią w Edessie. Później następca Abgara miał wrócić do pogaństwa i wtedy ukryto wizerunek, zamurowano go w niszy w ścianie, żeby nie został zniszczony. Tradycja mówi dalej, że kiedy miejscowy biskup miał widzenie, gdzie szukać mandylionu, gdy odkryto tę niszę, to na ścianie oprócz tego oryginalnego wizerunku na płótnie został też odbity wizerunek bardzo podobny. Różnica polega na tym, że te mandyliony związane właśnie z tą tradycją dotyczącą powtórnego jego odkrycia są malowane bez chusty, na której przedstawiono twarz Chrystusową. Czyli mamy jakby płaską deskę, wyzłocone tło i na tym tle twarz Chrystusa z aureolą otaczającą jakby całą twarz. Wtedy mówimy o mandylionie na kamieniu, a ten, przed którym stoimy, jest mandylionem na chuście, czyli wiąże się z tą pierwotną tradycją i legendą. Potem wizerunek trafił do Konstantynopola. Było to w 944 roku, jak podają źródła historyczne. Znalazł się tam dzięki cesarzom bizantyjskim, którzy odzyskali niejako tę relikwię od Arabów, którzy zdążyli już wcześniej zdobyć Edessę i weszli w posiadanie właśnie tego wizerunku. Był on przechowywany w królewskiej kaplicy, w której znajdowały się święte relikwie. Potem tradycja mówi, że został on zabrany z Konstantynopola w czasie wyprawy krzyżowej w 204 roku, kiedy to Wenecjanie i towarzyszący im rycerze z zachodniej Europy zamiast wyzwalać Ziemię Świętą, napadli na Konstantynopol, złupili stolicę cesarską, założyli tam swoje łacińskie królestwo. No i wtedy ta relikwia miała trafić do Francji, do kaplicy króla świętego Ludwika, do Saint-Chapelle, gdzie była to właśnie taka kaplica, jakby jeden wielki relikwiarz, w której król gromadził swoje najcenniejsze relikwie. I tam miał się znajdować mandylion aż do rewolucji francuskiej, w czasie której zaginął. Niektórzy twierdzą, że ten prawdziwy, oryginalny mandylion przechowywany jest w prywatnych apartamentach papieskich na Watykanie. Rzeczywiście jest tam vera ikon tak zwany, czyli prawdziwe oblicze, które było bardzo popularne w przekazach ikonograficznych jako takie pamiątki przywożone z miasta świętego. Nawet w naszych zbiorach pokażę, siostrze, taki jeden wizerunek na polowym ołtarzu biskupa Aleksandra Antoniego Fredry, przywieziony z Rzymu około 1730 roku. Cóż można jeszcze powiedzieć o tym mandylionie? Ten wizerunek został jakby włączony w program ikonograficzny ikonostasów cerkiewnych. Jego miejsce znajduje się właśnie nad bramą królewską, którą niektórzy nazywają carskimi wrotami, jakby w centralnej osi ikonostasu, najczęściej pomiędzy ikonami świątecznymi.
I zawsze ta ikona jest taka mała, to wygląda tak jak zdjęcie portretowe trochę.
To zależy od wielkości ikonostasu. Jak był niewielki ikonostas do małej cerkwi, no to rzeczywiście mandylion też był niewielki, ale są znane też znacznie większe przedstawienia, dużo takich pięknych mandylionów zobaczymy w Muzeum Historycznym w Sanoku, w dziale ikon, więc tam takie i XVI-wieczne będą do zobaczenia. Sam zaś jakby początek tej ikonografii to jest wiek VI, czyli wtedy właściwie, kiedy się ikony zaczynają, kiedy powstają pierwsze wizerunki, które dzisiaj nazywamy ikonami.
Czyli w każdej cerkwi mandylion musi być.
Powinien być, ponieważ ikonostasy, mimo że mają ten program ikonograficzny określony, to jednak różnią się między sobą i też są różne warianty często, więc powinien być nad bramą królewską, ale zdarza się, że będzie tam ostatnia wieczerza na przykład zamiast mandylionu.
Ten mandylion, który znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, myślałam, że wykonany jest na jakimś kamieniu, ale to jest chyba tylko złudzenie, może taka jest gruba też warstwa farby, no i obok jest dużo jeszcze jakichś takich ozdób.
Można odnieść takie wrażenie, ale to rzeczywiście dotyczy nawet już nie farby, a gruntu, który jest położony na desce dość grubo i dzięki temu wygląda to, jakby to nie było drewniane. A otoczeniem naszego mandylionu to jest tak zwany ornament małżowinowo-rolwerkowy, czyli takie zawijane elementy na zachodzie charakterystyczne dla wieku XVI. Nasza ikona jest troszkę późniejsza, XVII-wieczna. No i właśnie po tych zawijaskach można ten czas powstania odczytać. To jest rzeźbione drewno pokryte gruntami, posrebrzone i pozłocone. To są takie jakby woluty, takie esownice powyginane dość fantastycznie, właśnie z takimi małżowinkami, czyli z takimi jakby ząbkami wokół.
Czy te drewniane ikony, bo właściwie do tej pory, jak rozmawiamy, to one wszystkie, tak jak ksiądz na początku wspominał, są na drewnie, to drewno to musiało być jakiś szczególny gatunek, czy właściwie nie było ważne, jaki rodzaj drzewa, tylko jak później zostało ono przygotowane?
Gatunek drewna zależał najczęściej od miejsca powstania ikony, ponieważ inne drzewa rosną w Grecji, inne w Rosji, inne w Polsce, więc tutaj będą różne gatunki drewna używane. Te najstarsze ikony uważane za namalowane przez świętego Łukasza, czyli ewangelistę, nazywanego pierwszym malarzem, który miał sporządzić wizerunki Matki Bożej, no to były malowane na drewnie cyprysowym. Nasze są najczęściej malowane na drewnie iglastym bądź lipowym, więc takie jakie było. Lipa jest bardzo wdzięcznym drewnem, ponieważ jest miękka i łatwo jest ją przygotować, zwłaszcza jeśli są elementy rzeźbione, to w lipie się dobrze rzeźbi. Drewno sosnowe jest troszeczkę gorsze, jeśli chodzi o podatność na rzeźbienie, więc ono było używane jako te podobrazia zasadniczo płaskie i było dostępne przede wszystkim na tym naszym terenie, więc tutaj będzie drewno głównie sosnowe. Dzisiaj, kiedy artyści biorą się za malowanie ikon, to najczęściej używają właśnie drewna lipowego. Ono jest oczywiście odpowiednio wysezonowane, przygotowane, no i dzięki temu właśnie te obrazy mogą trwać długo. Zasadniczo dzisiaj używa się wąskich listewek klejonych ze sobą. Dawniej było inaczej. Dawniej używano całkiem sporych desek z grubych pni. Mamy tu takie ikony dość duże, które mają no powiedzmy 1 na 1,20 m wysokości. I one są złożone z 2 bądź 3 desek, więc to są solidne deski. I z tego powodu też te ikony bardzo często są powykrzywiane, prawda, bo to drewno jednak pracuje i one są takie wypukłe albo wklęsłe.
Trochę bardziej stają się przez to żywe, bo jednak taki prosty materiał, tak jak ściana, to wydaje się bardziej martwa, jeśli chodzi o drewno, które, tak jak ksiądz mówi, pracuje, czyli zmienia swój kształt, to też przypomina o tym, że pozostaje to Bożym dalej tworem, jako drewno, jako roślina. Jeszcze mam takie pytanie, bo tu wspomniał nam ksiądz świętego Łukasza, który był tym pierwszym malarzem. Czy kiedy ksiądz malował, pisał ikonę, to też odnosił się do jakichś patronów? Czy są tacy, którzy patronują szczególnie tej pracy twórczej?
No to oczywiście święty Łukasz, ewangelista, takim bardziej współczesnym można by powiedzieć patronem jest święty brat Albert Adam Chmielowski, który też był malarzem, zanim został wielkim jałmużnikiem. I jest jeszcze taki trzeci patron, błogosławiony albo święty, teraz już nie pamiętam, Fra Angelico, czyli brat anielski, który malował w Italii, we Florencji w czasach renesansu. I on był dominikaninem, ale też malarzem i właśnie stał się tym patronem malarzy. Na wschodzie myślę, że też święty Andrzej Rublow, autor ikony Trójcy Świętej, też jest patronem tych, którzy zajmują się malowaniem.
Czyli nie tylko, że są świętymi, błogosławionymi Kościoła, ale też byli obdarzeni talentem i wykorzystali go na Bożą chwałę. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy pracą twórczą też się zajmują, że jeśli we właściwy sposób ukierunkują ten talent, to może też ich doprowadzić do takiego zjednoczenia z Bogiem, do przyjaźni, do na pewno też radości i wzrostu duchowego tych, którzy będą później na ich dzieła patrzeć.
Oczywiście, to prawda, to co siostra mówi i kto obdarzony jest talentem, powinien go używać na większą chwałę Bożą i dzielić się tym swoim talentem z innymi, choćby właśnie przez te swoje dzieła twórcze.
A jeśli chodzi o ten talent pisania, malowania ikon, to chyba tutaj trzeba połączyć jedno z drugim, to znaczy nie tylko jakaś zręczność w posługiwaniu się pędzlem czy też innymi narzędziami do tworzenia tej ikony, ale chyba jeszcze znajomość tych wszystkich zasad.
No, ja bym do tego dołożył jeszcze wiarę, bo malowanie ikon jest też i powinno być formą modlitwy i kontemplacji. Mówimy o tym, że ikony to są malowane sceny z objawienia, które zapisane zostały słowami w Ewangeliach i w Piśmie Świętym, więc jeżeli ktoś chce tylko, powiedzmy, technicznie podejść do tego, to te jego ikony nie będą miały w sobie tego ducha. Nie wystarczy tutaj biegłość techniczna, nie wystarczy tylko sprawna ręka. Trzeba jeszcze właśnie tego pierwiastka duchowego, tej wiary, którą się jakby przekazuje przez to, co się maluje. I wtedy nawet jeśli brakuje tych technicznych umiejętności, to często te ikony malowane przez amatorów, ale z wiarą, są bardziej prawdziwe od tych doskonałych technicznie, które no jednak są tylko malowidłem.
To tak przypominają mi się słowa, które Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny jakby na pociechę dla niej, że chociaż obraz, który widziała, nie jest taki jak jego postać, którą święta Faustyna też niejednokrotnie mogła widzieć, to nie w pędzlu jest ta łaska ukryta, ale właśnie w jego łasce, czyli nie jest to związane tylko z tym przedstawieniem na obrazie, ale jeszcze jest to związane ten świat duchowy przede wszystkim ze światem łaski. To tak, może trochę za wiele mówię, ale myślę, że nasi radiosłuchacze też rozumieją, że nie w pędzlu jest to piękno, tak?
Tak, i tutaj akurat nie w tych słowach siostra odniosła się do teologii świętych wizerunków, która w Kościele obowiązuje już od IX wieku, ponieważ wtedy na wschodzie głównie doszło do tak zwanego ikonoklazmu, czyli wojny o święte obrazy. Cesarze bizantyjscy w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, w poczuciu troski o prawdziwą wiarę, zakazali kultu świętych wizerunków, uważając właśnie, że to jest bałwochwalstwo, że wierni kłaniają się przed deskami, że modlą się do dzieła stworzonego przez człowieka, no i chcąc niejako oczyścić ten kult, zakazali świętych wizerunków, co oczywiście wywołało wielki sprzeciw i bunt wśród i duchowieństwa, i prostych ludzi, którzy potrzebowali tych widzialnych jakby znaków. No i ta cała wojna, właśnie zwana ikonoklazmem, doprowadziła do sprecyzowania teologii o świętych wizerunkach. Jednym z autorów tych dokumentów Soboru Nicejskiego, bo wtedy to zostało zatwierdzone, był święty Jan z Damaszku. No i on wyjaśnił, o co chodzi z tą czcią świętych wizerunków. To znaczy, że nie oddajemy czci deskom, temu, co farbom, czy sposobowi, w jaki zostały te obrazy przedstawione, to co siostra mówi o tym pędzlu, prawda? Tylko oddajemy cześć osobom, które zostały namalowane. Więc obraz jest tylko jakby takim narzędziem, dzięki któremu możemy nawiązać naszą duchową łączność z tym, kto został przedstawiony. I dlatego wolno i całować ikonę, i kłaniać się przed nią, i stosować kadzidła, ponieważ w ten sposób oddajemy cześć świętym osobom, które na tych obrazach się znajdują.
Bardzo dziękujemy księdzu za to wnikliwe wyjaśnienie i chcemy poznawać kolejne obrazy. Natomiast dzisiaj mogliśmy posłuchać o mandylionie, o ikonie twarzy Chrystusa. Zapraszam też naszych radiosłuchaczy do wysłuchania wcześniejszych wyjaśnień, interpretacji ikon, które znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Dziękujemy księdzu Markowi Wojnarowskiemu, dyrektorowi Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.